Wydawnictwo Media Rodzina przedstawia Hermann Hesse Demian Dzieje młodości Emila Sinclaira. Tłumaczyła Maria Kurecka z posłowiem Volkera Michelsa. Czyta Jan Peszek. Produkcja audioteka.pl. Nie pragnąłem przecież nic więcej niż żyć tym, co samo chciało ze mnie się wydobyć. Czemuż było to tak bardzo trudne? Chcąc opowiedzieć moje dzieje, muszę zacząć niemal od ich początku. Powinienem nawet, gdyby to było możliwe, cofnąć się jeszcze bardziej, aż do najwcześniejszych lat mego dzieciństwa, a ponad nimi przejść do odległej przeszłości mego pochodzenia. Powieściopisarze, tworząc swe dzieła, poczynają sobie zazwyczaj tak, jakby każdy z nich był Bogiem i mógł w całej pełni ogarnąć spojrzeniem historię życia jakiegoś człowieka, pojąć ją i przedstawić tak, jakby opowiadał ją bez żadnych osłonek sam wszechobecny Bóg. Ja tego nie potrafię, podobnie jak nie umieją tego i pisarze. Lecz moja historia jest dla mnie ważniejsza niż dla jakiegokolwiek twórcy jego opowieść, ponieważ jest moja własna i jest historią człowieka, niewymyślonego, idealnego czy w inny jakiś sposób nieistniejącego, lecz możliwego, prawdziwego, niepowtarzalnego, żywego człowieka. Dziś wprawdzie mniej niż kiedykolwiek docenia się, czym jest prawdziwie żywy człowiek. Stąd też zabija się całe tłumy ludzi, choć każdy z nich jest cennym i niepowtarzalnym zjawiskiem natury. Lecz gdybyśmy nie byli czymś więcej niż niepowtarzalnymi ludźmi i gdyby istotnie każdego z nas mogła doszczętnie zmieść ze świata kula karabinowa, opowiadanie tej historii nie miałoby już sensu. Każdy człowiek jest jednak nie tylko sobą, stanowi również jedyny, szczególny, w każdym wypadku ważny i osobliwy punkt, w którym krzyżują się ze sobą zjawiska tego świata, raz jeden tylko, w ten właśnie sposób i nigdy więcej. Stąd też i historia każdego człowieka jest ważna, wieczna, boska. I dlatego każdy człowiek, dopóki tylko jakoś żyje i spełnia wolę natury, jest niezwykły i godzien najwyższej uwagi. W każdym bowiem duch przyjął jakąś postać, w każdym cierpi istota stworzona, w każdym zostaje ukrzyżowany Zbawiciel. Niewielu dzisiaj zdaje sobie sprawę, czym jest człowiek, lecz wielu czuje to, i dlatego lżej im umierać, jak i mnie będzie lżej umrzeć po napisaniu tej historii. Nie mogę siebie nazwać wiedzącym. Byłem poszukującym i jestem nim dotąd. Nie szukam już jednak w gwiazdach i księgach. Zaczynam bowiem słyszeć nauki, którymi szemrze we mnie własna krew. Historia moja nie jest przyjemna. Nie jest ckliwa i pełna harmonii, jak historie wymyślane. Ma posmak nonsensu, pomieszania szaleństw i marzeń, jak życie wszystkich ludzi, którzy nie chcą siebie już dłużej okłamywać. Życie każdego człowieka jest drogą ku samemu sobie, próbą znalezienia drogi, zaznaczenia ścieżki. Żaden człowiek nie był nigdy w pełni samym sobą, lecz mimo to każdy ku temu dąży. Jeden w mroku, inny w światłości, jak kto umie. Każdy aż do końca nosi z sobą szczątki, pozostałe od chwili jego stworzenia, resztki śluzu i skorup jakiegoś praświata. Po niektóry nigdy nie staje się człowiekiem, pozostaje żabą, jaszczurką, mrówką. Nie jeden jest na pół człowiekiem, na pół rybą. Każdy jednak jest przejawem natury na podobieństwo człowieka. Wszystkich nas wiąże wspólne pochodzenie. Matka. Wszyscy dobywamy się z tej samej czeluści. Każdy mimo to, próbą będąc, miotany z głębi ducha, zdąża do własnego celu. Możemy zrozumieć się nawzajem, lecz wyjaśnić samego siebie każdy może tylko sam. Dwa światy. Historię moją rozpoczynam od pewnego przeżycia z okresu, gdy miałem lat 10 i chodziłem do łacińskiej szkoły w naszym miasteczku. Ileż zapachów z tamtych lat płynie teraz ku mnie, przenika wnętrze moje żalem i miłym dreszczem. Oto uliczki mroczne i jasne, domy i wieże, uderzenia zegarów i ludzkie twarze, izby zamieszkałe, przytulnie ciepłe, izby pełne tajemnic i głębokiego lęku przed widmami. Pachnie ciepłą cieśnią, królikami, służącymi, domową apteczką i suszem owocowym. Dwa światy mieszały się tam ze sobą, z dwóch biegunów nadchodziły dzień i noc. Jeden świat stanowił dom ojcowski, lecz w istocie był on jeszcze ciaśniejszy. Obejmował właściwie tylko moich rodziców. Świat ten był mi dobrze znany. Zwał się matką i ojcem, miłością i surowością, przykładem i szkołą. Z nim związane były łagodny blask, jasność i czystość, życzliwe słowa i dobre, umyte ręce, czysta odzież i piękne obyczaje. Tu śpiewano poranny chorał, tu obchodzono gwiazdkę. W tym świecie istniały linie proste i drogi wiodące w przyszłość, obowiązki i przewinienia, wyrzuty sumienia i spowiedź, przebaczenie i mnóstwo dobrych postanowień, miłość i szacunek, słowa z Biblii i mądrość. Tego świata należało się trzymać, aby mieć życie jasne, czyste, piękne i pełne ładu. Drugi świat natomiast rozpoczynał się już w samym wnętrzu naszego własnego domu i był całkiem inny. Inaczej pachniał, inaczej mówił, obiecywał i domagał się innych rzeczy. W tym drugim świecie istniały służące i czeladnicy, historie o duchach i plotki o skandalach, całe mnóstwo barwnych, niesamowitych, pociągających, zagadkowych i strasznych rzeczy, takich jak rzeźnia i więzienie, pijacy i jazgocące baby, cielne krowy, przetrącone konie, opowieści o włamaniach, morderstwach, samobójstwach. Wszystkie te piękne i ohydne, dzikie i okrutne rzeczy istniały wokół, na sąsiedniej ulicy, w sąsiednim domu. Pełno tam było policjantów i włóczęgów. Pijacy bili swoje żony. Roje młodych dziewcząt wynurzały się wieczorem z fabryk, a staruchy mogły na każdego rzucić urok i spowodować chorobę. W lesie mieszkali zbóje, strażnicy polni chwytali podpalaczy, wszędzie kwitł bujnie i pachniał ów drugi, gwałtowny świat. Wszędzie, tylko nie w naszych pokojach, gdzie byli matka i ojciec. I bardzo to było dobre i cudowne, że tutaj, u nas, panowały spokój, ład i cisza, obowiązki i czyste sumienie, przebaczenie i miłość, i także cudowne, że istniało równocześnie to wszystko inne, krzykliwe i jaskrawe, ponure i pełne przemocy, przed którym można było przecież jednym skokiem uciec do matki. A najdziwniejsze było to, w jaki sposób oba te światy ze sobą graniczyły, jak bardzo sobie były bliskie. Na przykład służąca nasza, Lina, gdy siedziała podczas wieczornego nabożeństwa przy drzwiach bawialni i wysokim głosem wraz z nami śpiewała pieśń, złożywszy umyte ręce na wygładzonym fartuchu, należała całkowicie do ojca i matki, do nas, do wszystkiego, co jasne i dobre. Lecz zaraz potem w kuchni lub drewutni, gdy opowiadała mi historię o człowieczku bez głowy, albo kiedy kłóciła się z sąsiadkami w małym sklepiku rzeźniczym, stawała się już inna. Należała do innego świata, była otoczona tajemnicą. I tak było ze wszystkim, a najbardziej ze mną samym. Zapewne należałem do jasnego i dobrego świata, byłem dzieckiem moich rodziców, lecz dokądkolwiek zwróciłem oczy i uszy, wszędzie był ów inny świat, a sam także żyłem w tym innym, mimo iż wydawał mi się często obcy i niesamowity, mimo iż doświadczało się tam nieustannie wyrzutów sumienia i lęku. Niekiedy żyłem nawet chętniej w tym zabronionym świecie, a powrót do jasności, choć konieczny, może i właściwy, wydawał mi się często niemal powrotem do czegoś mniej pięknego, nudniejszego, bezbarwnego. Chwilami wiedziałem, celem mego życia było stać się takim jak ojciec mój i matka, takim jasnym i czystym, tak doskonałym i porządnym. Lecz do tego celu daleka wiodła droga. Na razie należało przesiadywać w szkołach, studiować i przechodzić przez różne doświadczenia i próby, a droga prowadziła nieustannie obok tego innego, mrocznego świata i poprzez ów świat. Bynajmniej też nie było wykluczone, iż wejdzie się i pozostanie w nim, że utonie się całkowicie. Istniały opowieści o synach marnotrawnych, których spotkał taki właśnie los. Czytałem je chciwie. Powrót do ojca i do wszystkiego, co dobre, opisany był w nich zawsze tak wspaniale, jako chwila wyzwolenia. Sam byłem przeświadczony, iż jest to jedyna słuszna, właściwa i dobra droga. Lecz mimo to część owej opowieści, która toczyła się wśród ludzi złych i straceńców, okazywała się daleko bardziej pociągająca. A gdyby wolno było otwarcie to powiedzieć, żal wprost niekiedy ogarniał, że ów syn marnotrawny czynił pokutę i zostawał odnaleziony. Lecz takich rzeczy się nie mówiło. Nawet nie myślało się o nich. Istniały jedynie w pewien sposób jako przeczucie, jako pewna możliwość na samym dnie uczuć. Myśląc o diable, mogłem go sobie doskonale wyobrazić tam, na dole, na ulicy, przebranego lub występującego całkiem jawnie, na jarmarku albo w szynku, lecz nigdy w naszym własnym domu. Siostry moje również należały do jasnego świata. Były one, jak często mi się wydawało, z natury bliższe matce i ojcu, lepsze, bardziej zdyscyplinowane i obarczone mniejszą ilością wad niż ja. Posiadały pewne ułomności, przywary, lecz zdawało mi się, iż wszystko to nie sięga zbyt głęboko. Nie jest takie jak u mnie, gdzie kontakt ze złem stawał się tak często dręczący i przykry, a mroczny ów świat był mi znacznie bliższy. Siostry, podobnie jak rodziców, należało otaczać względami i szanować, a gdy dochodziło z nimi do sprzeczki, było się później wobec własnego sumienia zawsze złym, tym, który zaczął i który musiał prosić o przebaczenie. W osobach sióstr obrażało się bowiem rodziców, wszystko co dobre i co sprawowało władzę. Istniały tajemnice, którymi gotów byłem znacznie chętniej podzielić się z najgorszymi ulicznikami niż z własnymi siostrami. W dni dobre, pełne jasności, gdy sumienie miałem czyste, sprawiało mi niekiedy wielką przyjemność bawić się z nimi, być dla nich grzecznym i miłym i widzieć samego siebie w glorii, ładu i szlachetności. Takich uczuć doświadczało się zapewne będąc aniołem. Był to cel najwyższy ze wszystkich nam znanych i wyobrażaliśmy sobie, że słodko i cudownie jest być aniołem w promiennej aureoli dźwięków i woni, przypominającej gwiazdkę i szczęście. Lecz jakże rzadko udawały się takie godziny i dni. Często nawet przy zabawie, przy dobrych, nieszkodliwych i dozwolonych grach popadałem w zły nastrój. Stawałem się porywczy i gwałtowny, czego siostry niebawem znieść już nie mogły i co doprowadzało do kłótni i nieszczęścia, bowiem gdy gniew mnie ogarniał, stawałem się okropny. Czyniłem i mówiłem rzeczy, których ohydę już nawet wówczas, gdy wypowiadałem je lub popełniałem, odczuwałem w sposób przejmująco głęboki. Potem następowały przykre, ponure chwile żalu i skruchy, a wreszcie żałosny moment, gdy prosiłem o przebaczenie. Później nadchodził znów promień jasności, ciche, niczym niezmącone i przepełnione wdzięcznością szczęście na kilka godzin czy tylko chwil. Uczęszczałem do szkoły łacińskiej. Synowie burmistrza i nadleśniczego byli moimi kolegami z tej samej klasy. Odwiedzali mnie też czasami dzikie chłopaki, należące mimo to jednak do dobrego, dozwolonego świata. Lecz utrzymywałem także bliski kontakt z chłopcami z sąsiedztwa, uczniami szkoły powszechnej, którymi zazwyczaj gardziliśmy. Od jednego z nich muszę rozpocząć moją opowieść. W któreś wolne popołudnie, miałem wówczas niewiele ponad 10 lat, włóczyłem się z dwoma chłopakami z sąsiedztwa. W pewnym momencie podszedł do nas starszy, silny i brutalny chłopak, lat około 13, uczeń szkoły powszechnej, syn krawca. Ojciec jego był pijakiem i o całej tej rodzinie źle mówiono. Znałem tego Franca Kromera, bałem się go i wcale mi się nie podobało, że teraz się do nas przyłączył. Zachowywał się już jak mężczyzna i naśladował chód i sposób mówienia robotników fabrycznych. Pod jego wodzą zeszliśmy obok mostu w dół na brzeg i skryliśmy się przed światem pod pierwszym przęsłem mostu. Wąski skrawek ziemi pomiędzy sklepionym łukiem mostu i ociężale płynącą wodą pokryty był odpadkami, skorupami i rupieciem, kłębami splątanego i zardzewiałego drutu kolczastego i innymi śmieciami. Czasami można tam było znaleźć rzeczy zdatne jeszcze do użytku. Pod wodzą Franca Kromera musieliśmy przeszukać cały ten odcinek i pokazać mu każdą znalezioną rzecz. Wówczas albo ją zabierał, albo wyrzucał do wody. Kazał nam zwracać szczególną uwagę na przedmioty z ołowiu, mosiądzu lub cyny i wszystkie takie zabierał. Schował także stary, rogowy grzebień. Czułem się w jego towarzystwie niesłychanie przygnębiony. Nie dlatego, że wiedziałem, iż ojciec zabroniłby mi z nim przestawać, gdyby się o tym dowiedział, lecz ze strachu przed samym Francem. Cieszyłem się jednak, że mnie zabrał i traktował na równi z innymi. Rozkazywał nam, a myśmy słuchali, jak gdyby to był dawno ustanowiony zwyczaj, choć ja sam byłem z nim razem po raz pierwszy. W końcu usiedliśmy na ziemi, Franc pluł do wody przez zęby i wyglądał jak mężczyzna. Zawsze też trafiał tam, gdzie celował. Zaczął z nami rozmawiać, a chłopcy jęli się przechwalać i chełpić najrozmaitszymi uczniowskimi wyczynami i złośliwymi psotami. Ja milczałem, choć bałem się, iż właśnie tym moim milczeniem zwrócę uwagę i ściągnę na siebie gniew Kromera. Obaj moi koledzy od początku już odsunęli się ode mnie i opowiedzieli się po stronie przywódcy. Byłem wśród nich obcy i czułem, że mój ubiór i sposób bycia są dla nich wyzywające. Franc nie mógł mnie lubić, ponieważ byłem uczniem szkoły łacińskiej i pańskim dzieckiem, a dwaj pozostali doskonale to czułem, gdyby zaszła potrzeba, zaparliby się mnie i porzucili. Wreszcie i ja, wyłącznie pod wpływem strachu, zacząłem opowiadać. Wymyśliłem wielką awanturniczą historię, czyniąc się jej bohaterem. Z pewnego sadu przy narożnym młynie, opowiadałem, ukradłem nocą wraz z jednym kolegą cały wór jabłek i to nie takich zwykłych, lecz samych tylko renet i malinówek w najlepszym gatunku. Z realnie istniejącego niebezpieczeństwa owej chwili uciekłem w tę historię, zmyślać bowiem i opowiadać umiałem doskonale. Nie chcąc zaś zbyt szybko skończyć i zostać wciągniętym w gorsze może jeszcze sprawy, zabłysnąłem całym moim kunsztem. Jeden z nas, opowiadałem, musiał stać na straży, podczas gdy drugi właził na drzewo i zrzucał jabłka, a worek był tak ciężki, iż w końcu musieliśmy go otworzyć i połowę zostawić, ale po pół godzinie wróciliśmy i zabraliśmy także i tę resztę. Skończyłem, żywiąc nadzieję na pewien aplauz. Pod koniec bowiem zapaliłem się i upoiłem własnym fantazjowaniem. Dwaj młodsi chłopcy milczeli wyczekująco. Franz Kromer natomiast przeszył mnie przenikliwym spojrzeniem zmrużonych oczu i zapytał z pogróżką w głosie, czy to prawda. Tak, odpowiedziałem. Więc nie łżesz i nie kręcisz. Tak? Nie łżę i nie kręcę, potwierdziłem z uporem, choć wewnątrz dławił mnie lęk. A możesz przysiąc? Przeraziłem się okropnie, lecz natychmiast odparłem, że tak. No to powiedz, na Boga i zbawienie mojej duszy. Powiedziałem, na Boga i zbawienie mojej duszy. No tak, stwierdził i odwrócił się. Pomyślałem sobie, że na tym się skończy i byłem szczęśliwy, gdy niebawem wstał i ruszył w drogę powrotną. Gdy znaleźliśmy się na moście, oznajmiłem nieśmiało, że muszę teraz już wracać do domu. – Chyba tak ci się nie śpieszy – zaśmiał się Franz. – Idziemy w tę samą stronę. Powoli szedł dalej. Ja zaś nie śmiałem uciekać, lecz on istotnie zmierzał w kierunku naszego domu. Gdy doszliśmy tam, gdy zobaczyłem naszą bramę z grubą, mosiężną klamką, słońce połyskujące w oknach i firanki w pokoju matki, odetchnąłem głęboko. O chwilo powrotu! O dobra błogosławiona chwilo powrotu do domu, do jasności i spokoju. Gdy otworzyłem drzwi i wsunąłem się do wnętrza, gotów bramę za sobą zatrzasnąć, Franz Kromer wcisnął się za mną. W chłodnej, ciemnej, płytami wyłożonej sieni, gdzie światło dochodziło jedynie z podwórza, stanął przy mnie, chwycił mnie za ramię i szepnął: — Ty, nie śpiesz się tak. Spojrzałem na niego z przerażeniem. Trzymał moje ramię mocno, jakby obcęgami. Zastanawiałem się, co by to mogło znaczyć i czy chce może znęcać się nade mną. Gdybym teraz zaczął krzyczeć gwałtownie i głośno, czy znalazłby się na górze ktoś, kto szybko przyszedłby mi z pomocą? Lecz zrezygnowałem z tego zamiaru. Co takiego? Zapytałem. Czego chcesz? Niewiele. Muszę cię jeszcze tylko o coś zapytać, a inni tego słyszeć nie potrzebują. Tak? A cóż mam ci jeszcze powiedzieć? Muszę już iść na górę, wiesz. Ale ty wiesz, powiedział cicho Franz, do kogo należy ów sad koło młyna? Nie wiem, chyba do młynarza. Franz objął mnie ramieniem i przyciągnął teraz całkiem blisko do siebie tak, że musiałem widzieć jego twarz. Miał złe oczy, krzywy uśmiech, a twarz jego pełna była okrucieństwa i przemocy. No chłopcze, już ja ci powiem, czyj to sad. Od dawna wiem, że kradziono tam jabłka i wiem też, że właściciel obiecał 2 marki temu, kto zdoła mu wskazać złodzieja. Boże święty, wykrzyknąłem, ale ty mu przecież tego nie powiesz. Czułem, że nie miałoby sensu apelowanie do jego poczucia honoru. Należał do innego świata i zdrada nie była dla niego zbrodnią. Czułem to doskonale. W tych sprawach ludzie z tamtego świata nie byli tacy jak my. Nie powiem, zaśmiał się Kromer. A cóż ty, bracie, myślisz, że jestem fałszerzem i sam potrafię fabrykować sobie 2 markówki? Biedny jestem. Nie mam bogatego ojca tak jak ty. Jeśli mam okazję zarobić 2 marki, to je zarobić muszę. A może zresztą da mi on nawet więcej. Puścił mnie nagle znowu. Sień naszego domu nie pachniała już teraz bezpieczeństwem i spokojem. Świat zapadł się wokół mnie. Złoży na mnie donos. Jestem zbrodniarzem. Powiedzą o tym ojcu. Może zjawi się nawet policja. Zagrażały mi wszelkie okropności, wszelkie ohydy i niebezpieczeństwa zwróciły się przeciwko mnie. Fakt, że bynajmniej nic nie ukradłem, był absolutnie nieistotny, a w dodatku jeszcze przysięgałem. O Boże, wielki Boże! Łzy napłynęły mi do oczu. Poczułem, że muszę się wykupić i zacząłem z rozpaczą przeszukiwać wszystkie kieszenie. Nie było w nich nic, nawet jabłka, nawet scyzoryka. Wtedy przypomniałem sobie o zegarku. Był to stary, srebrny zegarek, który nie chodził i nosiłem go tylko tak sobie. Był niegdyś własnością naszej babki. Wyciągnąłem go czym prędzej. Kromer, słuchaj! Powiedziałem. Nie powinieneś na mnie skarżyć. Nieładnie by to było z twojej strony. Podaruję ci zegarek. O, patrz. Nic więcej niestety nie mam. Możesz go sobie wziąć. Jest srebrny i mechanizm ma dobry, tylko z małą skazą. Trzeba go naprawić. Uśmiechnął się i wziął zegarek w swą wielką łapę. Popatrzyłem na tę łapę i poczułem, jak bardzo jest brutalna i całkowicie wobec mnie wroga, jak gwałtownie sięga po mój spokój i moje życie. Jest srebrny, powiedziałem nieśmiało. Gwiżdżę na twoje srebro i na ten twój stary zegarek, oznajmił z wielką pogardą. Sam go sobie nieś do naprawy. Ależ Franc, wykrzyknąłem drżąc ze strachu, że gotów mi uciec. Poczekaj chwilę i weź ten zegarek. On jest naprawdę srebrny. Nie łże i nie bujam, a ja nic więcej nie mam. Spojrzał na mnie chłodno i wzgardliwie. Więc wiesz już, do kogo pójdę. Albo mogę to zgłosić na policji. Wachmistrza znam dobrze. Odwrócił się do wyjścia. Przytrzymałem go za rękaw. Nie mogłem do tego dopuścić. Wolałbym 100 razy umrzeć, niż znieść to wszystko, co nastąpiłoby nieuchronnie, gdyby on tak odszedł. Franc, zacząłem błagać ochrypły z przejęcia, nie róbże głupstw, to przecież tylko żart, prawda? Aha, żart, ale może cię drogo kosztować. To powiedz mi, Franc, co mam zrobić? Gotów jestem na wszystko. Przyjrzał mi się tymi swoimi przymrużonymi oczami i znowu się zaśmiał. Nie wygłupiaj się, oznajmił z udaną dobrodusznością. Wiesz przecież doskonale, o co chodzi. Mogę zarobić 2 marki, a nie jestem takim bogaczem, żebym je miał wyrzucać. Przecież wiesz, ty za to jesteś bogaty, masz nawet zegarek. Daj mi tylko te 2 marki i wszystko będzie w porządku. Pojmowałem tę logikę. Ale 2 marki. Była to suma równie wielka i równie nieosiągalna jak 10, 100 lub 1000 marek. Pieniędzy nie miałem. Istniała wprawdzie skarbonka, która stała w pokoju matki i w której z odwiedzin różnych wujków czy innych takich okazji kołatało trochę monet po 5, 10 fenigów. Ale więcej nie miałem nic. Kieszonkowego w tym wieku jeszcze nie dostawałem. Nie mam nic, powiedziałem ze smutkiem. Nie mam wcale pieniędzy. Ale poza tym gotów jestem oddać ci wszystko. Mam książkę o Indianach i żołnierzy i kompas. Zaraz ci przyniosę. Cromer skrzywił swe złe, zuchwałe wargi i splunął na ziemię. Przestań bredzić, rozkazał. Schowaj sobie te wszystkie śmieci. Kompas, nie drażnij się ze mną jeszcze w dodatku. Słyszysz? I dawaj pieniądze. Ależ ja nic nie mam. Ja nigdy nie dostaję pieniędzy. Nic na to nie poradzę. W takim razie przyniesiesz mi jutro te 2 marki. Będę po lekcjach czekał na dole, koło rynku. I koniec. A jak nie przyniesiesz tych pieniędzy, to zobaczysz. No ale skądże je wezmę, Boże Święty, skoro ci mówię, że nie mam. Forsy jest u was w domu dość. To już twoja sprawa, więc jutro po szkole. I mówię ci, jak nie przyniesiesz. Przeszył mnie straszliwym spojrzeniem. Raz jeszcze splunął i znikł jak duch.